Proszę Państwa, tak się składa, że dzisiaj mija 1000 dni rządów Donalda Tuska i jego rządu. No i przy tej okazji zawsze staramy się jakoś oceniać, czy pytać, co się zmieniło, czy co z tych wszystkich zapowiedzi, możemy powiedzieć, to co obiecywał na początku premier i jego rząd się spełniło, co się udało. Bowiem no, czas bardzo szybko płynie i nieraz jest tak, że ten dzień po dniu być może nie zauważamy tych rzeczywistości, natomiast tak patrząc z okresu dłuższego czasu, no to widać bardzo dużo. Mam teraz połączenie z ekonomistą, znanym naszym słuchaczom Radia Maryja i nie tylko, panem Januszem Szewczakiem. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan Janusz Szewczak jest także głównym ekonomistą samorządowych kas oszczędnościowo-kredytowych. I no i właśnie pytamy się, co się udało w tym czasie tysiące dni rządu Donalda Tuska. Wiemy, że były obiecywane drogi ekspresowe, między innymi 2000 kilometrów takich dróg. Wiemy, że było obiecane, że bardzo szybko dostaniemy się z Warszawy na północ, na Pomorze. Wiemy też, że miała być obniżka deficytu finansów publicznych z 2,5% w 2007 do 1% pod koniec kadencji. Wiemy także, że jeszcze rok pozostał, co prawda, ale miało być 1600 nowych kilometrów autostrad. No już nie mówię o elektronicznym państwie, o tych przemianach, które miały tak szybko następować, o zmniejszenie etatów w kancelarii, także o zmniejszenie wydatków na przeloty i tak dalej, i tak dalej. To tak ogólnie oczywiście wprowadzam, ale prosimy o szczegóły i o ocenę według pana tych dni rządów.
No niewątpliwie 1000 dni rządu Donalda Tuska może się kojarzyć prawie że z krainą tysiąca baśni. Zapowiadano bowiem bardzo istotne zmiany, no wręcz można powiedzieć cuda gospodarcze. Przypomnijmy choćby to, że do 2012 roku ma powstać 2000 kilometrów dróg ekspresowych. No, powstanie najwyżej 100 kilometrów, można powiedzieć, że zaczyna brakować w bardzo istotny sposób nawet pieniędzy na te drogi. Dzisiaj wydatki na drogi zostały jakby wyrzucone poza budżet do Krajowego Funduszu Drogowego, gdzie emitowane są obligacje z tego funduszu na budowę dróg. Czyli my się w tej chwili już zadłużamy, z tym również poważnie za granicą, na wybudowanie dróg w Polsce. Nie stać budżetu państwa państwa polskiego na budowanie dróg w Polsce. To jest absolutny koszmar. No, obiecywano, że z Warszawy do Gdyni będziemy jechali pociągiem 2 godziny i 15 minut. Na razie mamy do czynienia z zupełną katastrofą polskiej kolei. Absolutną katastrofą ze standardami gdzieś z jakichś bardzo ubogich krajów afrykańskich, można powiedzieć, czy azjatyckich. No, już słynne to okienko, prawda? Jedno okienko do rejestracji firm. Ono praktycznie nadal nie funkcjonuje i to są wyłącznie PR-owskie rozwiązania, te obietnice tego typu, że przedsiębiorcy właściwie nie będą napotykać trudności w funkcjonowaniu, tworzeniu, zakładaniu firm. Ale to, co jest najgroźniejsze, przypomnijmy, że obiecywał premier Donald Tusk prowadzenie euro w 2011 roku, mimo że wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek pojęcie o mechanizmach wprowadzania euro w poszczególnych krajach mówili, że jest to nierealne. No oczywiście dzisiaj my jesteśmy w przededniu roku 2011, nie spełniamy żadnych kryteriów, jeśli chodzi o wejście do systemu euro. Pomijając to, czy to w ogóle się nam opłaca, czy gdy będziemy zamierzać nawet realnie spełniać te możliwości, czy w ogóle euro będzie jeszcze wówczas istnieć. Z ważnych obietnic pamiętamy obietnicę o niepodwyższaniu podatków. Wielokrotnie deklarowane jeszcze kilka miesięcy temu. Dzisiaj to jest oczywistym zaprzeczeniem są te zapowiadane już podwyżki VAT, podwyżki akcyzy, a z pewnością od nowego roku będą nas czekać jeszcze dodatkowe wzrost obciążeń fiskalnych, zwłaszcza obciążenie również na rzecz samorządów związane z wywozem śmieci, z opłatami za wodę. No, mówiąc już o tym, że od 2012 roku będziemy mieli akcyzę na węgiel, na koks, coś, czego dotychczas nie było przecież w ogóle.
Tak, i mówiąc jeszcze tak dosyć poważnie, no ten rok też nie jest za szczęśliwy, bo jeszcze nie wiemy, co będzie do końca, ale chodzi mi o te klęski żywiołowe, których jest bardzo, bardzo mnóstwo i to też będzie musiało nadwyrężyć budżet państwa, ale też wymagało konkretnych rozwiązań. Wiemy teraz, że Sejm się zbiera specjalnie, żeby ustawy przegłosować, bo nie było brane pod uwagę, że jeszcze mogą być takie nieszczęścia jak w Bogatyni czy prawda w Zgorzelcu.
Dokładnie, to jest niesłychanie doskonały przykład. Sejm, zarówno Sejm, jak i rząd przede wszystkim, bo on przecież wnioskował o ten projekt ustawy, zapomniał, że również w sierpniu mogą być burze i powodzie. Przypomnijmy, Polska nie ma praktycznie kanalizacji burzowej, jako państwo w ogóle. Sądzono dotychczas, że to, co jest, wystarczy. Jak widać, praktycznie niewielka stosunkowo burza wywołuje podtapianie całych miast. Nie mówmy już o tych tragediach Bogatyni, Sandomierza, innych miast w Polsce. To jest sprawa priorytetowa. Tym powinien się rząd zająć natychmiast. Poprawą usług komunalnych wraz z samorządami, ażeby burza nie pozbawiała ludzi dorobku całego życia, bo przecież burze na świecie się zdarzają i będą się zdarzać coraz częściej. Ale to się niestety wiąże z kwestią zapowiadań przecież przez rząd Donalda Tuska kwestią obniżki deficytu finansów publicznych. Zapowiadał obniżkę z 2,5% w 2007 roku do 1% w końcu kadencji. Dziś, na dzień dzisiejszy, ten deficyt wynosi gdzieś około 7,1%, więc nie 1%, tylko 7,1% wynosi deficyt. I on będzie rósł wbrew tym sztucznym oszczędnościom mechanicznym, które mają być dokonywane. Dlatego, że mamy wbudowane, wręcz generowane w ten system takie deficytogenne instrumenty, jak wielkie, gigantycznie rosnące zadłużenie zagraniczne, jego obsługa, to przecież kosztuje bardzo dużo, coraz więcej, jak absolutnie skandaliczny, niewydolny i deficytogenny system ubezpieczeń społecznych, znany jako drugi filar OFE, do którego przecież budżet państwa corocznie dopłaca 20 parę miliardów. Byliśmy karmieni początku tego tysiąca dni rządu Donalda Tuska bajkami o Zielonej Wyspie, o tym, że kryzys absolutnie Polsce nie grozi. I cóż, okazuje się, że jednak kryzys nie omija nikogo, że jesteśmy w przededniu bardzo poważnych zagrożeń, gdy idzie o finanse publiczne. Te bardzo prymitywne metody polegające na podniesieniu podatków VAT-owskich, akcyzy nie dadzą wielkich oszczędności, a spowodują poważne chłodzenie polskiej gospodarki, ograniczenie konsumpcji indywidualnej, a więc tego mechanizmu, który był takim motorem napędowym utrzymującego się jeszcze wzrostu gospodarczego. On w perspektywie wzrostu obciążeń fiskalnych dla obywateli będzie znaczący. To nie będzie 1% podwyżka VAT-u. Ona się przełoży wielokrotnie, tak kaskadowo. No pamiętamy okres kampanii wyborczej, kiedy Platforma Obywatelska walczyła o władzę. Wówczas premier Donald Tusk pytał o cenę jabłek ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że były premier Jarosław Kaczyński będzie miał dzisiaj satysfakcję, gdyby zapytał o cenę nie tylko jabłek dzisiaj, ale cenę chleba, cenę masła, cenę serów, cenę energii elektrycznej, gazu na jesieni tego roku. Donald Tusk, podsumowując w ostatnich dniach działania rządu, mówił o tym, że do katalogu takiego sprawnego rządzenia powinna należeć kilka zasad. Między innymi nie zadłużaj się ponad miarę, pożyczaj tyle, ile możesz spłacić. Trzeba przyznać, że przez te 1000 dni rząd Tuska, Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska i minister finansów Jan Wincent Rostowski osobiście osiągnęli gigantyczny sukces polegający na absolutnym rekordzie, jeśli chodzi o wzrost polskiego zadłużenia. Zarówno zadłużenia wewnętrznego, jak i zadłużenia zagranicznego. Przypomnijmy, dzisiaj dług publiczny Skarbu Państwa wynosi około 700 miliardów złotych i najprawdopodobniej do końca roku może urosnąć jeszcze do 750 miliardów złotych. gdy ta ekipa odejmowała władzę, ten dług był szacowany na około 500 miliardów złotych, a więc przyrost jest gigantyczny.
Za tysiąc dni,
obóg zagraniczny. Czyli dzisiaj, na dzień dzisiejszy, po tysiącu dni, no oczywiście nie tylko tego rządu, ale jednak również ten rząd do tego przyłożył znaczną rękę, dług zagraniczny wynosi aż 206 miliardów euro.
Czyli zwyżka długu za tysiąc dni 250 miliardów tutaj złotych, prawda? I euro, ile pan mówił?
Bo muszę... 206 miliardów euro.
206 miliardów euro.
To jest również
euro.
Olbrzymi wzrost, przy czym mamy jeszcze w dużych szufladkach poukrywane różne zobowiązania,
oczywiście,
różne długi.
Tak, no ale oczywiście w gwoli sprawiedliwości ktoś może powiedzieć, no dobrze, premier może chcieć dobrze, ale ma, powiedzmy, kiepskich ministrów, bo zresztą były takie oceny w czasie tych tysiąca dni, że niektórzy ministrowie no, byli prawie że na włosku stracenia swojego fotela, no ale jednak jakoś przetrwali.
Jakoś się ostali, tak.
Więc to też świadczy o tym, że no albo nie ma lepszych, albo też no po prostu muszą być, bo no są...
Bo muszą.
Bo muszą.
Można powiedzieć tak, że premier osobiście jest niezwykle zręczny z PR-owcem, doskonałym marketingowcem. Nie wchodzi w jakieś osobiste porażki, konflikty i porażki stąd wychodzące, ale odpowiada za całość tego rządu, a niestety widać wyraźnie, że ci ludzie nie są w stanie sprostać wyzwaniom, a te wyzwania, jakie nas czekają w najbliższych 2 latach, są gigantyczne. Osobiście wydaje mi się, że no, wielkim nieporozumieniem jest obsada Ministerstwa Finansów. Tutaj media wielokrotnie informowały, że ten tajfun Vincent, takim dźwięcznym imieniu kojarzony z ministrem finansów, może zmieść wręcz rząd Donalda Tuska. Rzeczywiście tych punktów słabych jest bardzo dużo. Wyraźnie widać pewne konflikty w rządzie między ministrem PSL-owskim, ministrem pracy, panią Fedak, a panem ministrem Boni, który tak naprawdę odgrywa fundamentalną rolę w tym rządzie. To on rozdaje karty razem z doradcą gospodarczym premiera Janem Krzysztofem Bieleckim. Najlepszy dowód na to, że o podwyżkach podatków nie informuje minister finansów, tylko pan minister Michał Boni o tym powiedział. No to pokazuje, że wcale to ani zgrana drużyna, ani wybitne osobistości i wielkie mózgi. Stoimy naprawdę przed dramatycznymi wyzwaniami w sferze finansów publicznych. Te kosmetyczne zabiegi, jakie są w tej chwili czynione, niekorzystne dla obywateli, bardzo podnoszące koszty życia przeciętnego Polaka związane z opłatami za mieszkanie, za energię, za gaz, za żywność, która podrożeje nie tylko z powodu klęsk żywiołowych, ale również z powodu wzrostu akcyz i wzrostu ceny prądu, transportu, prawda, gazu. To bardzo niekorzystnie odbije się na polskich portfelach, zwłaszcza ludzi najuboższych.
Tak, jeszcze jedna sprawa,
ale wyraźnie widać, tak,
którą musimy troszkę no, też zmartwić naszych słuchaczy, nie tylko, że mam tu informację i z naszego dziennika, a także z Gazety Prawnej, że do 2011 roku wpłaty do OFE mogą być zawieszone. Pytanie, czy to początek końca systemu emerytalnego. Może jeszcze w 2 słowach o tym, proszę pana. Minister pracy chce drastycznie zredukować składkę na rzecz ZUS, a nawet ją potem zawiesić. Przypomnijmy.
No, to pokazuje, że ta reforma niestety od początku była wielkim nieporozumieniem. Ten system kapitałowy systemu emerytalnego udał się w Ameryce Południowej i on i tak jest tam znacznie łaskawszy dla obywateli niż ten, który nam zaproponowano. Trzeba absolutnie dokonać gigantycznej reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Ona nie przystaje do naszych warunków również demograficznych. Poziom gwarantowany tych dochodów emeryckich i rent jest wręcz skandaliczny. Jeśli by to przeliczyć na euro, które tak bardzo ten rząd chciał wprowadzić, to już w 2011 roku, to byłyby to kwoty no, poniżej jakiegoś minimum biologicznego w państwach Unii, starej Unii. To pokazuje, że jesteśmy właściwie ponownie na początku drogi. Nie można tworzyć systemu ubezpieczeń społecznych pod banki i fundusze emerytalne, czyli dużych inwestorów zagranicznych. To musi być system dla polskich emerytów, wydolny, w miarę prosty, nieskomplikowany, a jednocześnie zapewniający im jednak godziwe życie. Także tych problemów, które stoją przed rządem i są do rozwiązania, wielkich problemów, jest sporo.
Bardzo wiele.
Pierwsze, system emerytalny, o którym ojciec wspomniał. Po drugie, kwestia gigantycznego zadłużenia, którego nikt nie będzie w stanie chyba spłacić. Przypomnijmy, że nasze poprzednie wielkie długi to były z ery Gierka 25 miliardów dolarów. Dzisiaj to zadłużenie jest w granicach 250 miliardów dolarów. To zadłużenie zagraniczne mamy gigantyczne wewnętrzne. To jest kwestia również kosztów utrzymania. Pamiętajmy, że my dzisiaj mamy ceny w pełni europejskie. Często wiele usług i produktów w Polsce jest droższych niż w krajach bogatej Unii. Natomiast wynagrodzenia, świadczenia i dochody emerytalne czy rentowe są przy czterokrotnie niższe. No nie da się, że tak powiem, żyć w środku Europy, żyjąc z niewielkich, często skandalicznie niskich dochodów, a płacić ceny niczym w Niemczech czy Szwajcarii.
Tak to wygląda. Próbowaliśmy podsumować oczywiście z perspektywy ekonomicznej, bo ona jest też bardzo istotna, no prawda, w rządzeniu, bo rządzi się głównie po to, żeby była poprawa ekonomiczna i gospodarcza i w ogóle kierowanie gospodarcze, ekonomiczne państwem. To była próba podsumowania, była to rozmowa z panem Januszem Szewczakiem, ekonomistą. Dziękuję bardzo panu.
Szczęść
Boże i pozdrawiamy gorąco i oczywiście będziemy do tych tematów jeszcze powracać. Dzisiaj ta właśnie aktualność, bowiem mija 1000 dni rządu premiera Tuska. Przed tym rządem, jeżeli dobrze wszystko się potoczy, jeszcze prawie 500 dni kierowania dalej rządem Rzeczypospolitej.